Wieża jaskółki. Taśma czwarta, ścieżka druga.
Przypłynęliśmy, podjęła rybaczka, kończąc kufel i dając znać, że któryś ze słuchaczy może jej postawić drugi. Przypłynęliśmy i wybieramy siatki. Aż tu naraz. Gudrun, córka Sturli, jak ci nie wrzaśnie w cały głos? I palcem od sterburty pokazuje. Patrzymy. A tu leci coś powietrzem, a nie ptak. Aż mi serce na moment stanęło, bom zrazu myślała, wyvern albo mały gryf przylatują takie czasem na Speaker Rock. Prawda, że zimą przeważnie osobliwie przy zachodnim wietrze. Ale to czarne coś tymczasem chlup w wodę. I z falą smyr prosto w nasze sieci. Zaplątało się w sieć i brzechta we wodzie jak foka. Wtedy my kupą, ile nas było, a było nas ba 8. Za sieć. I dawaj to na pokład. I tu dopiero gęby rozdziawiłyśmy. Bo to niewiasta okazała się. W sukni czarnej i sama czarna jak ta wrona. Siecią omotana między dwoma łososiami, z czego jeden, żebym tak zdrowa była, miał 42,5 funta. Rybaczka ze Skellige zdmuchnęła pianę z kufla i pociągnęła tęgą. Żaden ze słuchaczy nie komentował. Ani nie wyrażał niedowierzania. Choć faktu łowienia łososia o tak imponującej wadze najstarsi ludzie nie pamiętali. Czarnowłosa w sieci, podjęła wyspiarka, kaszle, wodą morską pluje i targa się. A Gudrun, nerwowa, bo przy nadziei jest we wrzask. Kelpi, kelpi, hafrue. A przecie każdy głupi wiedział, że to nie kelpi, bo kelpi dawno by już sieć podarła. Gdzie by się tam potworzyca na barka zwytaszczyć dała? I nie hafrue to, bo rybnego ogona nie ma. A panna morska zawsze ogon rybi ma. A przecie do morza z nieba spadła. A widział kto, żeby kelpie albo hafrue po niebie latały? Ale Skalli, córka Uny, a zawsze się gorącuje, też we krzyk kelpi! I jak nie złapie za gaf i z gafem do sieci. A z sieci jak nie błyśnie sino, a Skalli jak nie zakwiczy. Gaw w lewo, ona w prawo. No niech zdechnę, jeśli już 3 kozły magnęła i łobudu dupą o pokład. Ha! Pokazało się, że taka czarodziejka w sieci gorsza niż limeduza, skorpena albo węgorz drętwik. A do tego wrzeszczeć wiedźma zaczęła, a kurwić, że zgroza. Aż sieci, aż syczy. Śmierdzi, para idzie, takie ona tam w środku czarownictwo uskutecznia. A widzimy, że to nie przelewki. Wyspiarka dopiła kufel i nie mieszkając sięgnęła po następny. Nie przelewki to, beknęła gromko, otarła nos i usta. Magiczkę ułowić w sieci. Czujemy, że od tej magii, żebym tak zdrowa była, aż się barkas zaczyna mocniej kołysać. A nie było co zwlekać. Britta, córka Karen, przycisła sieć bosakiem, a jam chwyciła wiosło jej pierdol, pierdol, pierdol. Piwo bryznęło wysoko i polało się po blacie. Kilka przewróconych kufli spadło na podłogę. Słuchacze wycierali policzki i brwi, ale żaden nie uronił słowa skargi czy upomnienia. No opowieść to opowieść. Ma swoje prawa. Pojęła wiedźma, z kim ma do czynienia. Rybaczka wypięła obfity biust i rozejrzała się wyzywająco. Że z babami ze Skellige szucić nie lza. Powiedziała, że się poddaje nam z dobra woli i obiecała zaklęć nieuroków nie rzucać. I imię swoje nazwała. Yennefer z Wengerbergu. Słuchacze zaszemrali. Od wypadków na wyspie Tanet minęły zaledwie 2 miesiące. Pamiętano imiona przekupionych przez Nilfgaard zdrajców. Imię słynnej Yennefer również. Zawieźliśmy ją, kontynuowała wyspiarka, na Ard Skellig, do Kertrolde, do Jarla Kraham Krajte. Więcej, żem jej już nie widziała. Jarl był na wyprawie. Mówili, że gdy powrócił, przyjął magiczkę zrazu surowo, ale później traktował uprzejmie i grzecznie. Jam tylko czekała, jaką mi to czarownica siurpryzę wyszykuje za to, żem ją wiosłem natłukła. Myślałam, że mnie przed Jarlem obszczeka. Ale nie, słowa nie uroniła, nie poskarżyła się. Wiem to, honorna baba. A później, gdy się zabiła, to mi jej nawet żal było. Yennefer nie żyje?
Krzyknęła Triss z wrażenia, zapominając o swym inkognito i tajności misji.
Yennefer z Wengerbergu nie żyje?
Ano nie żyje. Rybaczka dopiła piwo.
Martwa jest jak ta makrela. Zabiła się własnymi czarami, sztuki magiczne wyczyniając. Całkiem niedawno to się stało. Ostatniego dnia sierpnia, tuż przed nowiem. Ale to jest zupełnie inna historia.
Jaskier, nie śpi w siodle.
Ja nie śpię, ja twórczo myślę.
Jechaliśmy więc, miły czytelniku, lasami Zarzecza, zmierzając na wschód ku Caed-Dhu, szukając druidów, którzy mieli nam pomóc w odnalezieniu Ciri. Jak to z tym było, opowiem. Pierwej jednak gwoli historycznej prawdy zapiszę co nieco o naszej drużynie, o poszczególnych jej członkach. Wampir Regis miał ponad 400 lat. Jeśli nie łgał, oznaczało to, że był z nas wszystkich najstarszy. Oczywiście mogła to być zwyczajna bujda. No, któż był w stanie to sprawdzić? Wolałem jednak zakładać, że nasz wampir był prawdomówny, albowiem deklarował nam także, że na dobre i nieodwołalnie zarzucił wysysanie z ludzi krwi. A dzięki tej deklaracji jakoś spokojniej usypialiśmy na nocnych biwakach. Zauważyłem, że początkowo Milwa i Kahir zwykli po przebudzeniu lękliwie i niespokojnie obmacywać szyję, ale rychło zaprzestali. Wampir Regis był, zdawał się być, wampirem absolutnie honorowym. Jeśli mówił, że nie będzie wysysał, to nie wysysał. Posiadał on jednak wady. I to nie wynikające bynajmniej z jego wampirzej natury. Regis był intelektualistą i lubił to demonstrować. Miał denerwujący zwyczaj wygłaszania twierdzeń i prawd tonem i z miną proroka. Na co rychło jednak przestaliśmy reagować, albowiem wygłaszane twierdzenia były albo faktycznymi prawdami, albo brzmiały jak prawda, albo były niesprawdzalne, co w sumie na jedno wychodziło. Istnie nieznośna natomiast była Regisowa maniera odpowiadania na pytanie, zanim pytający skończył pytanie formułować. Ba, niekiedy nawet zanim pytający zdążył zacząć je formułować. Ja ów mniemany przejaw wysokiej jakoby inteligencji zawsze miałem bardziej za przejaw chamstwa i arogancji, a cechy te, pasujące do środowiska uniwersyteckiego lub kół dworskich, są trudne do zniesienia u towarzysza, z którym przez całe dnie podróżuje się strzemie w strzemie, a w nocy śpi pod tą samą derką. Do poważniejszych kwasów nie doszło jednak, a to za sprawą Milwy. W odróżnieniu od Geralta i Kahira, którym wrodzony widać oportunizm nakazywał dopasować się do maniery wampira, a nawet konkurować z nim pod tym względem, łuczniczka Milwa przedkładała rozwiązania proste i bezpretensjonalne. Gdy Regis po raz trzeci udzielił jej odpowiedzi na pytanie w połowie zadawania, skleła go ciężko, używając słów i określeń zdolnych wywołać rumieńce zażenowania nawet u starego Landknechta. O dziwo, poskutkowało. Wampir w mgnieniu oka pozbył się denerwującej maniery. Z czego wypływa, że najskuteczniejszą obroną przed intelektualną dominacją jest solidne obsobaczenie próbującego dominować intelektualisty. Milwa, jak mi się zdaje, dość ciężko przeżyła swój tragiczny wypadek i stratę. Pisze, jak mi się zdaje, bo świadom, że będąc mężczyzną żadnego wyobrażenia mieć nie mogę, czym jest dla niewiasty taki wypadek i taka strata. Choć jestem poetą i człowiekiem pióra, nawet moja szkolona i ćwiczona wyobraźnia zawodzi tu. I nic na to nie poradzę. Fizyczną sprawność łuczniczka odzyskała szybko. Z psychiczną było gorzej. Zdarzało się, że cały dzień, od brzasku do zmroku, nie odezwała się ni słowem. Lubiła znikać i trzymać się na uboczu, co trochę wszystkich niepokoiło. Aż wreszcie przyszedł przełom. Milwa odreagowała jak driada lub elfka. Gwałtownie, impulsywnie i niezbyt zrozumiale. Któregoś ranka
Na naszych oczach dobyła noża i bez słowa obcięła sobie warkocz przy samym karku. Nie przystoi, bom nie panna, rzekła widząc nasze opadnięte żuchwy. Ale żem i nie wdowa, dodała, wtedy koniec żałobie. Od tego momentu była już taka jak dawniej. Opryskliwa, kąśliwa, pyskata i do słów nieparlamentarnych skora. Z czego wywnioskowaliśmy, że kryzys miała już fortunnie za sobą. Trzecim, nie mniej dziwnym członkiem naszej drużyny był Nilfgaardczyk. Lubiący dowodzić, że nie jest Nilfgaardczykiem. Nazywał się, jak twierdził, Cahir Mawr Difirin Aeb Kellach. Cahirze Mawr Difirin, synu Kellacha, oświadczył dobitnie Jaskier, wycelowując w Nilfgaardczyka ołowiany sztywcik. Z wieloma rzeczami, których nie lubię, wręcz nie znoszę, przyszło mi się pogodzić w tej szacownej kompanii. Ale nie ze wszystkim. Nie znoszę, gdy podczas pisania ktoś zagląda mi przez ramię i godzić się z tym nie zamierzam. Nilfgaardczyk odsunął się od poety. Po chwili namysłu chwycił swe siodło, kożuch i derkę, przeciągnął wszystko bliżej zdającej się drzemać Milwy. Przepraszam, powiedział. Wybacz natręctwo, Jaskier. Zajrzałem odruchowo ze zwykłej ciekawości. Myślałem, że mapę kreślisz lub rachunki jakieś sporządzasz.
Nie jestem buchalterem.
Poeta uniósł się przenośnie i dosłownie, ani kartografem. A nawet jeśli byłbym, nie usprawiedliwia to zapuszczania żurawia w moje zapiski. Już przeprosiłem, przypomniał sucho Cahir, moszcząc legowisko na nowym miejscu. Z wieloma rzeczami pogodziłem się w tej szacownej kompanii i do wielu przyzwyczaiłem. Ale przepraszać nadal zwykłem jeno raz. W istocie, odezwał się Wiedźmin zupełnie nieoczekiwanie dla wszystkich, dla siebie również, biorąc stronę młodego Nilfgaardczyka. Sakramencko drażliwy się zrobiłeś, Jaskier. Nie da się nie zauważyć, że wiąże się to jakoś z papierem, który od niedawna zacząłeś brudzić na biwakach kawałkiem ołowiu. Fakt, potwierdził wampir Regis, dokładając do ognia brzezinowych gałęzi. Drażliwy zrobił się ostatnio nasz minstrel, do tego skryty, dyskretny i szukający samotności. No nie, w załatwianiu potrzeb naturalnych świadkowie bynajmniej mu nie przeszkadzają. Czemu zresztą w naszej sytuacji dziwić się nie sposób? Wstydliwa skrytość i drażliwość na czyjś wzrok obejmują wyłącznie zapisywany maczkiem papier. Czyżby w naszej przytomności powstawał poemat? Rapsod? Epos? Romansa? Kancona? Nie, zaprzeczył Geralt, przysuwając się do ogniska i okutując plecy derką. Ja go znam. To nie może być mowa wiązana, bo on nie bluźni, nie ma mrocze i nie liczy sylab na palcach. Pisze w cichości. A zatem to proza.
Proza!
Wampir błysnął kończystymi kłami, czego zwykle starał się nie robić. Powieść może? Lub esej? Moralitet? Do pioruna, Jaskier! Nie poddawaj nas męczarniom! Wyjaw, co piszesz. Memuary. Co takiego? Z tych oto notatek, Jaskier zademonstrował napchany papierem tubus, powstanie dzieło mego życia. Memuary noszące tytuł 50 lat poezji. Bzdurny tytuł, stwierdził sucho Cahir. Poezja nie ma wieku. A jeśli przyjąć, że ma, dorzucił wampir, to jest zdecydowanie starsza. Nie rozumiecie. Tytuł oznacza, że autor dzieła spędził 50 lat, nie mniej i nie więcej, w służbie pani poezji. W takim razie to jeszcze większa bzdura. Orzekł Wiedźmin. Ty, Jaskier, nie masz wszak jeszcze 40. Umiejętność pisania wbito ci rózgą do życi w świątynnej infimie, w wieku lat 8. Nawet przyjmując, że pisałeś rymy już w infimie, twojej pani poezji służysz nie dłużej niż lat 30. Ale ja akurat dobrze wiem, boś sam nie jeden raz o tym opowiadał, że zacząłeś poważnie rymować i układać melodię, gdyś miał lat 19. Zainspirowany miłością do kontessy de Staël. Czyni to mniej niż 20-letni staż w twych służbach, Jaskier. A skąd wtedy wytrzasnąłeś te tytułowe 50 lat? Czy to ma być jakaś metafora?
Ja, nadał się Bart. Zakreślam myślą szerokie horyzonty. Opisuję teraźniejszość, ale wybiegam w przyszłość.
Dzieło, które poczynam pisać, zamierzam wydać za jakieś 20 do 30 lat.
Wówczas nikt nie będzie mógł poddawać w wątpliwość tytułowej kalkulacji.
Ha, teraz rozumiem. Jeśli mnie coś dziwi, to zapobiegliwość. Dzień jutrzejszy zwykle mało cię obchodził.
Dzień jutrzejszy nadal mało mnie obchodzi, oznajmił z wyższością poeta. Myślę o potomności i o wieczności.
Z punktu widzenia potomności, zauważył Redis, niezbyt jest etycznym zaczynać pisanie już teraz, na zapas. Potomność ma po takim tytule prawo oczekiwać dzieła napisanego z faktycznie półwiecznej perspektywy, przez osobę mającą prawdziwie półwieczny zasób wiedzy i eksperiencji.
Kogoś, kogo eksperiencja liczy pół wieku, przerwał obcesowo Jaskier. Musi być z samej natury rzeczy 70-letnim spróchniałym dziadem z mózgiem wyerodowanym przez jędzę sklerozę. Siedzieć takiemu na werandzie i bąki na wiatr puszczać, nie memuary dyktować, bo tylko ludzie się śmieją.
Ja tego błędu nie popełnię. Spiszę me wspomnienia wcześniej, w pełni sił twórczych, a później, przed samym wydaniem, wprowadzę jedynie kosmetyczne poprawki.
Ma to swoje zalety. Geralt pomasował i ostrożnie zgiął bolące kolano.
Zwłaszcza dla nas. Bo choć bez wątpienia figurujemy w jego dziele, choć bez wątpienia nie pozostawił na nas suchej nitki, za pół wieku nie będzie nam to już robiło większej różnicy.
Cóż to jest pół wieku? Uśmiechnął się wampir. A chwilka, mgnienie ulotne.
Aha, Jaskier, mała uwaga. Pół wieku poezji brzmi moim zdaniem lepiej niż 50 lat.
Nie przeczę. Trubadur schylił się nad kartką i pobazgrał po niej ołówkiem.
Dzięki, Regis. Nareszcie coś konstruktywnego. Ktoś jeszcze ma jakieś uwagi?
Ja mam. Odezwała się niespodziewanie Milwa, wystawiając głowę spod derki.
Czego gały wytrzeszczacie? Że mnie gramotna? Alem też i niedurna. My na wyprawie są. Idziem Cili na odsiecz. Z bronią w ręku przez wraże ziemię idziem. Może tak być, że w łapy wraże popadnie ta jaskrowa pisanina? A znamy wierszokletę. Nie sekret, że papla jest. Sensat tudzież plotkarz.
Niechże tedy baczenie ma o czym gryzmoli. By nas za te jego gryzmoły nie powiesili wypadkiem.
Przesadzasz, Milwo, rzekł łagodnie wampir.
I to nawet grubo, twierdził Jaskier.
Też mi się tak wydaje, dodał niefrasobliwie Kahir. Nie wiem, jak to z tym jest u Nordlingów, ale w cesarstwie posiadanie rękopisów nie jest uważane za krimen, a działalność literacka nie podlega karze.
Geralt pokosił na niego oczy i z trzaskiem złamał patyk, którym się bawił.
Ale w miastach zdobytych przez tę kulturalną nację biblioteki podlegają puszczaniu z dymem,
powiedział niezaczepnym tonem, ale z wyraźnym przekąsem.
Mniejsza z tym, wszelakoż... Mario, też mi się zdaje, że przesadzasz. Pisanina jaskra nie ma jak zwykle żadnego znaczenia. Dla naszego bezpieczeństwa także.
Już ci akurat.
Zaperzyła się łuczniczka, siadając.
Ja swoje wiem. Mój ojczym, gdy królewskie komorniki spis ludności u nas robili, to nogi wziął za pas, w matecznik zapadł i dwie niedziele tam siedział. Nosa nie wysuwał.
Gdzie pergament, tam jurament, zwykł mawiać. A kto dziś inkaustem zapisany, ten jutro kołem połamany.
I praw był, choć parszywiec był z niego. I no hej, dufam, że się w piekle smaży, kurwisyn.
Milwa odrzuciła koc i przysiadła się do ognia, definitywnie wybita ze snu.
Zanosiło się, zauważył Geralt, na kolejną długą nocną rozmowę.
Nie lubiłaś twego ojczyma, miarkuję,
zauważył Jaskier po chwili milczenia.
Nie lubiłam,
Milwa słyszalnie zgrzytnęła zębami.
Bo parszywiec był. Gdy matuś nie baczyła, dobierał się, z łapami pchał. Mowy nie słuchał, to wreszcie nie zdzierżywszy, grabiami do niego przemówiła. A gdy padł, jeszcze żem go kopła, razik albo drugi. W żebra i w słabiznę.
Dwa dni potem leżał i krwią pływał.
A ja z domu precz w świat dunęłam, nie czekając, aż ozdrowieje. A potem słuchy mnie doszły, że pomarł. A matuś moja skoro po nim. Ejże, Jaskier, ty to zapisujesz? Ani śmiej! Ani śmiej! Słyszysz, co mówię? Dziwnym było, że wędrowała z nami Milwa. Zaskakującym był fakt, że towarzyszył nam wampir. Wszelakoż najdziwniejszymi i zgoła niepojętymi były motywy Kahira, który nagle z wroga stał się, jeśli nie druhem, to sprzymierzeńcem. Młodzik dowiódł tego w bitwie na moście, bez wahania stając z mieczem w dłoni u boku wiedźmina przeciwko swym rodakom. Czynem tym pozyskał sobie naszą sympatię i ostatecznie rozwiał nasze podejrzenia. Pisząc nasze, mam na myśli siebie, wampira i łuczniczkę. Geralt bowiem, choć walczył z Kahirem ramię w ramię, choć u jego boku zaglądał śmierci w oczy, nadal był wobec Nilfgaardczyka nieufny i sympatią go nie darzył. Ze swym resentymentem starał się co prawda kryć, ale że był, chyba już napomykałem o tym, osobnikiem prostym jak drzewce dzidy, udawać nie umiał. I antypatia wyłaziła na każdym kroku, niczym węgorz z dziurawego więcierza. Przyczyna była ewidentna, a była nią Ciri. Los sprawił, że byłem na wyspie Tanet podczas lipcowego noblu, kiedy to doszło do krwawej rozprawy między czarodziejami, wiernymi królom, a zdrajcami podburzonymi przez Nilfgaard. Zdrajców wspomogły wiewiórki, buntownicze elfy i Kahir, syn Kellaha. Kahir był na Tanet. Posłano go tam w specjalnej misji. Miał porwać i uprowadzić Ciri. Broniąc się, Ciri zraniła go. Kahir ma na lewej dłoni bliznę, na widok której zawsze robi mi się sucho w ustach. A boleć to musiało diabelnie, a dwa palce nadal nie zginają mu się. Ale po tym wszystkim to myśmy go uratowali. Nad wstążką, gdy jego właśnie rodacy wieźli go w pętach na okrutną kaźń. Za co, pytam? Za jakie przewiny chcieli go stracić? Czy tylko za porażkę na Tanet? Kahir nie jest gadatliwy, ale ja ucho mam czułe nawet na półsłówka. Chłop nie ma jeszcze 30, a wygląda, że był w armii nilfgaardzkiej oficerem wysokiego stopnia. Ponieważ językiem wspólnym posługuje się nienagannie, a to u Nilfgaardczyków nieczęste, mniemam, że wiem, w jakim rodzaju wojsk Kahir służył i dlaczego tak szybko awansował. I dlaczego zlecano mu tak dziwne misje, tym zagraniczne. Bo przecież właśnie Kahir był tym, kto już raz usiłował uprowadzić Ciri. Blisko 4 lata temu, podczas rzezi Sintry, wówczas po raz pierwszy dało o sobie znać kierujące losami tej dziewczyny przeznaczenie. Przypadek sprawił, że rozmawiałem o tym z Geraltem. Było to 3 dnia po przekroczeniu Jarugi. 10 dni przed ekwinokcjum, podczas przeprawy przez lasy Zarzecza. Rozmowa ta, choć bardzo krótka, pełna była nieprzyjemnych i niepokojących nut. A na twarzy i w oczach wiedźmina już wówczas malowała się zapowiedź okropieństwa, które eksplodowało później. W noc ekwinokcjum, po tym jak dołączyła do nas jasnowłosa Anguien. Wiedźmin nie patrzył na Jaskra. Nie patrzył przed siebie. Patrzył na grzywe płotki. Kalantę podjął tuż przed śmiercią, wymogła na kilku rycerzach przysięgę. Mieli nie pozwolić, by Ciri dostała się w ręce Nilfgaardczyków. Podczas ucieczki tych rycerzy zabito, a Ciri została sama wśród trupów i pożogi, w pułapce zaułków płonącego miasta. Nie uszłaby z życiem, to nie ulega kwestii. Ale on ją odnalazł. On, Kahir, wywiózł ją z czeluści ognia i śmierci. Ocalił ją, bohatersko, szlachetnie. Jaskier wstrzymał nieco Pegaza. Jechali z tyłu. Regis, Milwa i Kahir wyprzedzali ich o jakieś ćwierć stajania, ale poeta nie chciałby, choć słowo z tej rozmowy dotarło do uszu towarzyszy. Problem w tym, ciągnął Wiedźmin, że nasz Kahir był szlachetny na rozkaz. Był szlachetny jak kormoran. Nie połknął ryby, bo miał na grdyce pierścionek. Miał zanieść rybę w dziobie do swego pana. Nie udało mu się, więc pan zagniewał się na kormorana. Kormoran jest teraz w niełasce. Czy dlatego szuka przyjaźni i towarzystwa ryb? Jak myślisz, Jaskier?
Trubadur pochylił się w siodle, unikając nisko zwisającej gałęzi lipy.
Gałąź miała już zupełnie żółte liście. Jednak uratował jej życie. Sam powiedziałeś, dzięki niemu Ciri uszła z Cintry cało. I krzyczała po nocach, widząc go we śnie. Jednak to on ją uratował. Przestań rozpamiętywać, Geralt, za dużo się zmieniło. Aba, co dnia się zmienia. Rozpamiętywanie nie da nic prócz zgryzot, które wyraźnie ci nie służą. On uratował Ciri. Fakt był, jest i pozostanie faktem.
Geralt oderwał wreszcie wzrok od grzywy, podniósł głowę. Jaskier rzucił okiem na jego twarz i prędko uciekł oczami w bok.
Fakt zostanie faktem,
powtórzył Wiedźmin złym, metalicznym głosem.
No tak, on ten fakt wykrzyczał mi w twarz na Tanet.
A ze zgrozy głos wiązł mu w gardle, bo patrzył na klingę mojego miecza.
Ten fakt i ten krzyk to miały być argumenty, bym go nie mordował.
A cóż, stało się i chyba się nie odstanie.
A szkoda, bo należało już wtedy na Tanet rozpocząć łańcuch. Długi łańcuch śmierci. Łańcuch zemsty, o której jeszcze po upływie 100 lat krążyłyby opowieści. Takie, których bano by się słuchać po zmroku.
Rozumiesz to, Jaskier?
Nie bardzo. No. To do diabła z tobą.
Paskudna była to rozmowa i paskudną Wiedźmin miał wtedy gębę. Oj, nie podobało mi się, gdy popadał w taki nastrój i zaczynał z takiej beczki. Przyznać jednak muszę, że obrazowe porównanie z kormoranem swą rolę spełniło. Zacząłem się niepokoić. Ryba w dziobie, niesiona tam, gdzie ją ogłuszą, wypatroszą i usmażą. A sympatyczna prawdziwie analogia. Radosne perspektywy. Rozsądek przeczył jednak takim obawom. W końcu, jeśli dalej trzymać się rybnych metafor, to kim my byliśmy? Płotkami. Małymi, ościstymi płotkami. W zamian za tak lichą zdobycz kormoran Kahir nie mógł liczyć na cesarską łaskę. Sam zresztą pewnie też wcale nie był aż takim szczupakiem, za jakiego chciał uchodzić. Był płotką. Tak jak i my. W czasach, gdy wojna orała niczym żelazna brona, tak ziemię, jak i ludzkie losy, kto w ogóle zwraca uwagę na płotki? Głowę dam, że w Nilfgaardzie nikt już o Kahirze nie pamięta.
Wathie de Rido, szef nilfgaardzkiego wywiadu wojskowego, z opuszczoną głową wysłuchiwał cesarskiej reprymendy.
Tak więc, ciągnął zjadliwie Emhyrvar Emrais, instytucja, która pochłania 3-kroć tyle budżetu państwa, co szkolnictwo, kultura i sztuka razem wzięte, nie jest w stanie odnaleźć jednego człowieka. Człowiek znika sobie po prostu, ukrywa się, chociaż ja wydaję bajońskie sumy na instytucję, przed którą nic nie ma prawa się ukryć. Jeden winny zdrady człowiek kpi sobie w żywe oczy z instytucji, której dałem dość przywilejów i środków, by mogła spędzać sen z powiek nawet niewinnym. A możesz mi wierzyć, Wathie, gdy następnym razem w Radzie mówić się zacznie o konieczności obcięcia funduszy na tajne służby, nadstawię chętnego ucha. Możesz mi wierzyć.
Andrzej Sapkowski, Wieża Jaskółki, taśma 4, koniec.